Witam bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana, Mesjasza Izraela i Zbawcy całego świata, przez którego błogosławieństwo Abrahama przeszło także i na wszystkie narody, wśród których my jesteśmy. I również możemy jako jeden Boży lud zmierzać do Jerozolimy Górnej, którą apostoł Jan tak wspaniale opisał w objawieniu. No dzisiaj rzeczywiście jakieś takie nasilenie przeszkód wydaje się, tak czasami się zdarza, dotąd udawało się je pokonywać, dzisiaj niestety nie. I nie chciałbym się tutaj tłumaczyć, że natrafiliśmy na niespodziewany korek w Skoczowie. Fakt jest taki też, że trochę za późno wyszedłem z domu. Mieliśmy pierwotnie jechać z dziećmi, z całą rodziną, Grzegorz nas zachęcał. Dzieci troszeczkę się rozchorowały i powiem tak, że gdybyśmy wszyscy jechali i moja żona by tutaj to organizowała, na pewno bylibyśmy co najmniej pół godziny wcześniej. A tak ja sam jechałem i więcej nie będę dodawał. Także bardzo przepraszam. Nie, właśnie chciałem tutaj, żeby oczyścić go z jakichkolwiek podejrzeń, bo korki mogą być. Warto mieć jednak w zapasie trochę tego czasu. Właśnie czas. Na pewno taka ogólna wskazówka, którą z ostatnich, myślę również z ostatniego spotkania mogliśmy przejąć, jest taka, że czas jest bezcennym Bożym darem. I ponieważ on nie jest dobrem takim materialnym, na który możemy spojrzeć, dotknąć, to czasami mamy taką skłonność zapominać, że nieustannie zegar tyka, że upływa czas naszego życia i będziemy również przed Bogiem pociągnięci do odpowiedzialności za wykorzystanie czasu, bo inaczej nie byłoby tych już nowotestamentowych poleceń, tak? Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czas odkupując, to można naprawdę na bardzo różne sposoby zinterpretować. Jaką walutą można odkupić czas? To jest pytanie. Wiemy, że nie możemy go kupić więcej od nikogo. Ale w naszym życiu możemy zmarnotrawić czas. Czyli to jest coś bezcennego sprzedane za grosze, tak? Za jakąś próżną czynność, którą wykonuję w czasie bezcennym, kiedy nie oddaję również Bogu tego, co Jemu się należy. I tutaj taki Izraelita, cofamy się do tamtych czasów, nieustannie przypominał sobie o tym, jak bezcennym darem jest jego czas i że Bogu należy się cały czas jego życia, ale też musi sobie o tym przypominać w takich szczególnych, wyznaczonych przez Boga czasach, porach spotkania. Jak o tym mówiliśmy, już nie będziemy do tego wracać. Więc na pewno czas wspólnych zgromadzeń i taki sposób spędzania i wykorzystania jest odkupieniem, jest dobrą walutą, by tak rzec. I tu się przypomina przypowieść Pana Jezusa o talentach i o tym, że oni, ci, którzy Bogu się podobali, oni przynosili dwukrotność nawet tego, co otrzymali. Więc jeżeli jednym z takich talentów, prawda, jest nasz czas, to Pan Bóg ma pewne oczekiwania, bo to są wszystkie zasoby, można powiedzieć, jakie człowiek ma do dyspozycji. Jedni mają ich więcej w zależności od tego, jak ułoży się życie, w jakich warunkach startują w życiu, ile mogą dać. Ale czas ma każdy. Także to na pewno jest ten minimum jeden talent. Wierzę, że będąc tutaj, pomnażamy go. Mówiliśmy o kalendarzu, że hebrajski kalendarz różni się od naszego, tak? Że nasz jest słoneczny, jest dłuższy, hebrajski jest księżycowo, właściwie księżycowo-słoneczny, tak? Oparty jest o cykl księżycowy, kiedy księżyc najpierw jest w zaniku, potem dochodzi do pełni i potem znowu znika i tak mija jeden miesiąc. Nie będziemy do tego wracać, w każdym razie w tym momencie ten rok jest krótszy i trzeba go dostosować do tego słonecznego, więc ściśle rzecz biorąc hebrajski kalendarz jest księżycowo-słoneczny. Stąd te święta wydają się być ruchome, przypadają w poszczególnych latach w różnym czasie. Teraz właśnie zauważyłem, że zimowe święto Chanuki, to jest święto, które nie jest objęte świętami Tory, wypada praktycznie znowu w tym roku bardzo blisko Bożego Narodzenia. Czyli znowu jest jakby wychylone bardzo w przód. Następnym razem prawdopodobnie będzie duża różnica. Święta ostatnio sobie rozlokowaliśmy, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wygląda, te biblijne święta, w jakim momencie roku one wypadają. Więc tutaj mamy nasz szkółkowy diagram. Znowu możemy tak się czuć właśnie jak dzieci i słusznie w dobrym sensie, jako skore do nauki, otwarte umysły i serca. Wiosna, lato, jesień, zima, wszystkie te pory. I zauważyliśmy, że nie są te święta biblijne, święta izraelskie, święta Tory, święta Pana rozlokowane równomiernie, ale jakby zgrupowane w takich dwóch cyklach. I pierwszy cykl przypada na wiosnę, a drugi na jesień. I wiosna rozpoczyna się od święta, ten cykl wiosenny od święta Pesach. Aczkolwiek dzisiaj właśnie tym się tematem bardziej szczegółowo zajmiemy i zauważymy, że jest to rzecz bardziej złożona. Tak, chcemy studiować bardzo wnikliwie, więc rozłożymy to wszystko na czynniki proste. Ponieważ na pewno każdy z nas zauważył, chociażby w Ewangelii Łukasza, że na przykład jest napisane, a oto zbliżało się święto Przaśników, czyli nie użyte jest słowo Pascha, tylko święto Przaśników. Czy to jest to samo? Można powiedzieć i tak, i nie. W tym tekście, w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej, gdzie czytaliśmy o porządku tych kolejnych świąt, czy próbowaliśmy przeczytać, zauważymy też jakieś inne święto, że trzeba wziąć jakiś snop jęczmienia, ściąć, i to też jest zaraz po Pesach. Jest pytanie, czy to jest część tego święta również, czy w ogóle należy traktować jako osobne święto. Także za chwileczkę o tym dokładnie powiemy. Istotne jest to, że mniej więcej od tego okresu paschalnego, od którego momentu, to w odpowiednim momencie też wspomnimy, Bóg nakazuje odliczać 7 razy po 7 tygodni do następnego święta wiosennego, którym jest święto tygodni, święto Szawuot albo święto Pięćdziesiątnicy. Jakoś tak, no bądź co bądź dziwnie, określone jako zielone święta, tak? Też w naszym przekładzie. To już Pięćdziesiątnica bardziej wiernie oddaje, powiedzmy, ten grecki przekład, ponieważ odnosi się do pewnej rzeczywistości, rzeczywiście 50 dnia, po 49, prawda, następnego dnia jest to święto. I wiemy, że wtedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego w Jerozolimie, to co drugi rozdział Dziejów Apostolskich opowiada. I to też należy do świąt wiosennych. Policzmy, to jest 49 dni, to jest tak powiedzmy miesiąc, półtora miesiąca, coś takiego. Od Paschy, czyli od wiosny. Więc tu ciągle mamy gdzieś mniej więcej czerwiec. W Izraelu to jest granica, można powiedzieć, między wiosną a latem. Jest już bardzo gorąco w Szawuot. W rozkwicie są też zboża pszeniczne, które dojrzewają później, bo to jest to święto mające taki wymiar pierwocin. I to święto, można powiedzieć, odgranicza wiosnę już od takiego pełnego lata. Lato niestety bywa trudne. Jest bardzo gorąco, to są upały. Jeszcze jeżeli znajdziemy się gdzieś poza jakimś zbiornikiem wód, jak Jezioro Galilejskie, czy jakieś rzeka, zauważmy, jakich niewiele w sumie jest w ziemi Izraela. No, nie wspomnę Morza Martwego, bo tam jest sytuacja odwrotna. Tam to dopiero są temperatury w tej niecce. Latem naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I po tym upalnym, trudnym lecie zbliża się jesień i wtedy dojrzewają wszystkie pozostałe plony i są zbierane. Niektóre po raz kolejny tak naprawdę, ale tak powiedzmy, to jest takie święto plonów, można powiedzieć jesienią, święto namiotów. Dojrzewają winogrona, wszystkie pozostałe, znaczy właściwie są zbierane, tak, oliwki. Wytwarza się z nich oliwę, moszcz i tak dalej. Wszystkich tych, szczególnie tych siedem szczególnych gatunków opisanych w V Księdze Mojżeszowej, a które gdzieś tutaj nawet jeden z tych tekstów po boku zapisany, on gdzieś wymienia je wszystkie. Czyli w siódmym miesiącu, kiedy zaczyna się, czy trwa już jesień, mamy drugi cykl świąteczny, który rozpoczyna się pierwszego dnia siódmego miesiąca, miesiąca Tishri. I to święto w Biblii określone jest jako święto trąbienia, Yom Teruach, albo trąbek. Nawet mamy taki obraz polskiego malarza Gierymskiego, który nosi tytuł Święto Trąbek. Można gdzieś wpisać i się pojawi. I tam ciekawa rzecz, jak dojdziemy do tego święta, to myślę, że będziemy mieć jasność, o co tam chodzi na tym obrazie. Myślę, że to często działo się w dawnej Rzeczpospolitej, zamieszkiwanej licznie przez naród żydowski. Więc jest to święto, które później przybrało nazwę Rosh Hashana i stało się początkiem roku cywilnego, czyli takiego bardziej dotyczącego naturalnego biegu spraw. Ten miesiąc, od którego zaczyna się święto Paschy, to jest taki kalendarz świąteczny, można by powiedzieć liturgiczny, bardziej bez złych konotacji oczywiście, dotyczący porządku spraw duchowych. Także on jakby nakłada się, ten nadnaturalny porządek na ten naturalny. I jesienią, 10 dni później po święcie właśnie Rosh Hashana, po tym żydowskim Nowym Roku, jest święto, czy Dzień Pojednania, Yom Kippur. Bardzo wielka i głęboka obrazowość, jeśli chodzi o dzieło Pana Jezusa jako arcykapłana. Też, mam nadzieję, dojdziemy do tego momentu. I 5 dni później, po tym Dniu Pojednania i wszystkim tym, co się z tym świętem wiązało, 15, więc znowu w środku miesiąca 7 Tishri mamy tygodniowe święto namiotów. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak wspomnieliśmy ostatnio, święta zapoznają nas również z Bożym planem zbawienia świata, z zasadami Bożego planu zbawienia świata. I to jest bardzo ciekawe, że to od początku jak gdyby było tam umieszczone w tym kalendarzu, w tych obchodach, ale stopniowo się objawiało. Kiedy przyszedł Pan Jezus i niejako swoimi konkretnymi zbawczymi działaniami, właśnie w święto Pesach na przykład, można powiedzieć, oprócz tego, co dotąd Bóg związał z tym świętem, jeszcze dodał głębokie, realne, zbawcze znaczenie. Więc mówi się, że święta wiosenne w jakimś sensie wypełniły się przy pierwszym przyjściu Chrystusa, od Paschy przez Szawułot. Natomiast święta jesienne to jest to, na co czekamy. Zauważmy, że czekamy, tak, na głos trąby, która obwieści przyjście Pana. I to się wiąże ze świętem Yom Teruach, ze świętem trąbienia. Ja tylko tak bardzo mocno w zarysie z lotu ptaka chcę tylko nadmienić te tematy. Yom Kippur był dniem w zasadzie sądu, można powiedzieć, uzyskiwania przebaczenia albo niezakwalifikowania się do uzyskania przebaczenia. I tak rzeczywiście również w pewnym momencie będzie. Ci, którzy znaleźli właściwą drogę pojednania z Bogiem, przejdą do żywota wiecznego, tak? A ci, którzy tego nie znaleźli, znajdą się na sądzie. Będzie to też dzień wielkiego pojednania całego narodu żydowskiego z Bogiem. I to jest opisane w niesamowity sposób w Księdze Zachariasza od 12 do 14 rozdziału, gdzie naprawdę naród ten przeżyje odrodzenie na taką całkowitą skalę. To się może pierwszy raz zdarzy, żeby cały naród powrócił do Pana. On się sam oczyści, jak mówi Zachariasz. Oni sami wyrzucą spośród siebie wszystkich bałwochwalców, jeżeli jeszcze tam jacyś będą próbowali funkcjonować, a ci, którzy kiedyś byli w coś zaangażowani, powiedzą: my z tym nie mieliśmy nic wspólnego. Wszyscy po kolei, każdy ród, pisze, każdy dom będzie opłakiwał tego, którego przebodli, tak? Ale co się stanie? Będzie otwarte źródło oczyszczenia dla całego domu Izraela. Tak zaczyna się 13 rozdział Księgi Zachariasza. Czyli finał czasów ostatecznych, na który przecież czekamy, finał historii, wiąże się też z całkowitym powrotem narodu żydowskiego do pełnej społeczności z Bogiem i rozpoznania Mesjasza. Wielki płacz, wielki żal, ale w taki bardzo bliski, intymny, indywidualny sposób między nimi a ich rodakiem przecież. Tak? Oni wreszcie poznają, tak jak Józefa, jego bracia, że to nie jest żaden Egipcjanin, chociaż może tak im się wydawało, że on tak wyglądał, że przecież to jest, prawda, kość z ich kości, krew z ich krwi, że tak naprawdę oni w pierwszej kolejności rozumieją jego dzieło, jego osobę i tak dalej. I będzie to później w tysiącletnim królestwie ogromne błogosławieństwo dla całego odradzającego się świata. Więc będzie też taki moment, kiedy stopy Pana dotkną Góry Oliwnej. To już jest w 14 rozdziale Księgi Zachariasza, kiedy Pan sam przyjdzie im z pomocą. To wszystko bardzo dobrze można powiązać z opisem z objawienia Jana, gdzie pisze również 19 rozdział poprzedzający właśnie nastanie nowej ziemi, który pokazuje właśnie to chwalebne drugie przyjście, prawda? Nie pochwycenie, drugie przyjście z wojskami obleczonymi w biały bisior. To nie dotyczy aniołów, to raczej dotyczy ludzi zbawionych, więc orszak, wojsko Mesjasza przychodzące razem z nim. I możemy założyć, że lokalizacją będzie Góra Oliwna. I Zachariasz w ostatnich wersetach 14 rozdziału w drugiej połowie mówi o tym, że w Królestwie Mesjańskim narody będą przychodziły na święto namiotów, że Jerozolima będzie duchowym centrum całego świata, że Mesjasz będzie tam zasiadał na tronie Dawidowym, będzie władał i to przekleństwo, które dzisiaj nam daje się we znaki, będzie praktycznie całkowicie zawieszone. Będzie obfitość błogosławieństwa, to co prawdopodobnie też prorokował Izajasz o tym pokoju między człowiekiem, naturą, o chłopcu, który poprowadzi, tak, i tam będzie lew, cokolwiek możemy sobie wyobrazić, czyli całkowity pokój, szalom, wypełniający ziemię, tak jak wody wypełniają morze. I obecność również tego powiewu Bożego Ducha Świętego. I święto namiotów o tym właśnie mówi, że Bóg zdejmie tą zasłonę, która dzisiaj ciąży na narodach, na politykach, na władcach tego świata, tą duchową ciemność zedrze, jak taki całun śmierci, a zamiast tego rozciągnie się namiot Jego obecności, namiot Jego pokoju, szalom, i namiot Jego światłości. I poznanie będzie bardzo proste dla tych ludzi, wówczas żyjących. Będą się nieustannie tym karmić i napełniać i umysł skwapliwy zyska właściwe poznanie. Poznanie Boga w taki bardzo bezpośredni sposób i o tym mówi Święto Namiotów i o czymś znacznie więcej. Ma wiele znaczeń najróżniejszych i wierzę, że jeśli Bóg pozwoli, dojdziemy do tego momentu. Natomiast zaczynamy, żeby to się stało, żeby ten Boży plan się zrealizował, to Bóg musiał etapami po kolei prowadzić człowieka. I w tym celu wybrał naród izraelski jako swoje bardzo szczególne, unikalne narzędzie w tym dziele. Tak więc Pascha, wiem, że pora jest trochę nie taka, ale dla nas może nie ma to aż takiego znaczenia. Liczy się poznanie Słowa Bożego. Obojętnie kiedy, w dogodnym momencie. Jest spektaklem Bożego wybawienia. Niesamowitym. Pełnym dramaturgii. Osadzona jest, można powiedzieć, w tej całej scenografii, którą nam nakreśla Księga Wyjścia. Księga Exodus. Druga Księga Mojżeszowa. Gdybyśmy tak chcieli popatrzeć, jakie tam wydarzenia są kontekstem Paschy. Pascha jest gdzieś centralnym wydarzeniem, można powiedzieć, dla tej księgi, przełomowym. No to mamy początek ucisku Izraela w niewoli. Później mamy powołanie Mojżesza. Też bezpośrednio w związku z tą polityką ucisku, prawda, więcej cegieł i tak dalej. Właściwie to Mojżesz cudem ocalał. To jest bardzo ciekawe, że to, co w jego życiu Bóg czynił, to na taką małą skalę, to później czynił z całym narodem. Na przykład ocalił go, czy został ocalony w takim małym koszyku. Ten koszyk ma w hebrajskim to jest ta sama nazwa, co arka. Ta arka, którą Bóg ocalił rodzinę Noego. I ona też, hebraiści, żydowscy widzą powiązanie tego słowa ze słowem jako takim, ze Słowem Bożym. Niejako przez słowo i posłuszeństwo słowu, czy to Noe, czy matka Mojżesza, ocala go. Ale nie chcę za dużo dygresji robić w tym momencie. Więc Mojżesz jest wyratowany, jest wyciągnięty z wody, ocalony, choć miał zginąć w tej wodzie. Miał być tak naprawdę złożony temu bóstwu związanemu z Nilem na ofiarę. Taka była intencja. I później widzimy, jak on przeprowadza cały naród. Tak, stanęli nad brzegiem morza, i później właśnie Mojżesz staje na czele i Bóg się nim posługuje, aby rozdzielić wody i przeprowadzić naród suchą stopą na drugą stronę. I być może tak jest, że czasami pewni ludzie są w jakiś sposób doświadczani w swoim życiu, zadają sobie pytania, dlaczego to jest, a być może to jest dlatego, żeby później podzielić się ze wspólnotą w jakimś sensie, tym duchowym bogactwem, które z tego wynika. Później zobaczył krzew, zobaczył płonący krzew pod górą Choreb, który się palił, ale nie spalał. Wiemy, że spotkał tam Boga, rozmawiał z Nim. I później podobną sytuację pod tą samą górę, ale na niewyobrażalnie jeszcze większą skalę doświadcza i przeżywa cały naród. Więc mamy ogromne spektrum różnych wydarzeń. Od tego ucisku aż do końca, a na końcu księgi mamy poświęcenie przybytku, poświęcenie namiotu spotkania. Czyli można by powiedzieć tej ruchomej świątyni. A pomiędzy tym cała dramaturgia wyzwalania, można powiedzieć, która stanowi ogromną skarbnicę ważnych lekcji i analogii dla nas, także dla naszego osobistego duchowego życia. Choć pamiętajmy, że nie są to tylko symbole, to były realne wydarzenia w życiu konkretnego narodu. I Bóg objawiał się jako Bóg realny. Oni naprawdę przechodzili. Oni naprawdę byli ocaleni od plag i tak dalej. Pierwszy wniosek jest taki, że Bóg musi nas w życiu duchowym stale prowadzić. Musi stale prowadzić człowieka, bo gdybyśmy zostali pozostawieni sami sobie, załóżmy po nawróceniu, czyli po tej nocy paschalnej, i Bóg by powiedział, dobra, to teraz sobie idźcie, gdzie chcecie. Tak? Jesteście wolni. Jak myślimy, gdzie ten naród by zaszedł? Gdzie by zawędrował? To jest bardzo ważna sprawa, żeby nie zatrzymywać się w duchowym rozwoju w pół drogi. Tak? Wolność, którą mamy od Boga, ma jak gdyby dwa aspekty. Jest to wolność od czegoś, ale też wolność do czegoś. I Pascha mówi przede wszystkim o tym, od czego jest to wolność. Wolność od Egiptu, od jego bóstw, od całego tego duchowego zniewolenia, od tyranii Faraona. I można powiedzieć, wyszli z Egiptu, ale co zaczyna dziać się na pustyni? To całe narzekanie, te wszystkie duchowe upadki. Wyszli z Egiptu, ale okazuje się, że Egipt jeszcze nie całkiem wyszedł z nich. Że chociaż ich karta została oczyszczona, to jednak została im mentalność niewolników. Zatęsknili bardzo szybko za Egiptem. Prawda? Okazało się, że nie umieją trwać w tej wolności. Że w tych warunkach, kiedy trzeba zaufać Bogu, ale to rodzi niebezpieczeństwo w życiu, jakieś ryzyko, to oni oddaliby tą wolność, byle wrócić do tej namiastki bezpieczeństwa, którą mieli tam w Egipcie i oddać także całe to swoje wyzwolenie z powrotem pod władzę Faraona. I rzeczywiście, ja myślę, że w tym kontekście też można odczytywać to Boże wezwanie. Pan Bóg w nas cały czas dokonuje swojego dzieła. Zaczął, będzie je pełnił i tutaj mamy całkowitą pewność, że On nas doprowadzi do celu, ale też aktywnie listy do Efezjan czy inne zachęcają nas. Zewleczcie z siebie starego człowieka, tak? Wraz z jego starymi uczynkami. Czyli po prostu odwracajcie się od zła swojego życia, od starych przyzwyczajeń, od tego, co stara natura kiedyś dyktowała. I chodźcie w nowości nowego stworzenia. I praktycznie rzecz biorąc, lud izraelski miał tutaj taki podobny dylemat. I żeby nie pozostawić ich w takiej próżni, że zostaną od czegoś wyzwoleni, obmyci, oczyszczeni, ale że to ich wnętrze nie będzie napełnione, Bóg stawia przed nimi bardzo ważny cel. Nadaje im, czy przekazuje im Torę, taką można powiedzieć duchową konstytucję, pokazującą Boże wymagania, standardy, rozróżnienie między prawdą, kłamstwem, między światłem a ciemnością, między tym, co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe i tak dalej. Będącą ich wielką mądrością wśród narodów, tak jak mówi Piąta Księga Mojżeszowa. Ale więcej jeszcze. Objawione zostaje również konstrukcja przybytku. Ściśle rzecz biorąc, tu hebrajski termin mishkan, który mówi o tym, tak już przechodzę do sedna, że Bóg jest naszym sąsiadem, że Bóg jest naszym towarzyszem, że Bóg mieszka wśród swojego ludu. Pierwszy raz od czasu wygnania z Edenu Pan Bóg w taki trwały sposób widzialny schodzi pomiędzy ludzi. Wiemy, że napełnia przybytek obłokiem swojej chwały i teraz oni, idąc z tym namiotem, zwijając go, rozwijając, prawda, przenoszą ze sobą Bożą obecność. Ale żeby to mogło się stać, to po pierwsze musieli wyjść z Egiptu, musieli wyjść z tej swojej strefy komfortu, bo tam nie można było tego skonstruować, chociaż tam była cywilizacja. Musieli się znaleźć na pustyni. I po drugie, musieli również przyjąć zupełnie nowy sposób myślenia, odrzucić te wpływy Egiptu i dążyć do świętości. Wtedy Bóg im mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czyli oni w swoim gronie musieli przyjąć taki sposób życia, który jest uświęcaniem. I to są te słowa, które również Piotr cytuje, apostoł Piotr na przykład w swoim liście, i odnosi to do wspólnoty wierzących w Nowym Przymierzu. Ponieważ Bóg nie może mieszkać wśród takiego ludu, który świadomie, otwarcie grzeszy na przykład, albo który czci bałwany. Tak? Nie ma takiego połączenia między bałwanami i jedynym Bogiem. Między fałszywą religią i prawdziwą. Okazuje się nawet, że oni w tym swoim obozie musieli o taką czystość higieniczną, estetyczną dbać, bo Bóg mówi: nie chcę, żebym natrafił na coś, co mnie zgorszy. Także nawet o takie szczegóły Pan Bóg tam zadbał. I nie jest to jakaś taka drugorzędna sprawa dla Niego. Tu byśmy mogli naprawdę też bardzo dużo o wielu ciekawych rzeczach powiedzieć, jeśli chodzi o porządek tego obozu i samą tą konstrukcję przybytku, to w ogóle jest temat zupełnie. A więc, aby Boża obecność w trwały sposób zamieszkała znowu wśród ludzi, wśród tego wybranego plemienia, tak, które później ma tym podzielić się z całą ludzkością, błogosławić cały świat tą obecnością, najpierw musi być sam do tego wychowany, właśnie w tej świętości. I to jest to jest też nasz dług wdzięczności wobec narodu żydowskiego. Czasami czytamy w Biblii bardzo dużo nieprzychylnych opinii, które sam Bóg mówi, że jesteście tacy, tacy, ale to jest dyscyplinowanie syna, wobec którego stawiamy wysokie wymagania. Dlaczego nie ma tak wielu krytycznych uwag pod adresem jakichś pogan, czy na przykład Pan Jezus z faryzeuszami tyle dyskutuje, a nie na przykład z Kananejczykami, którzy tam mieszkali, bo z nimi w ogóle nie było rozmowy o niczym. To byli bałwochwalcy. Rozmawiać można w rodzinie i stawiać jej wymagania jakieś. Więc trzeba to mieć na uwadze, że jest to taki spór, ponieważ wewnętrzny, ponieważ Pan Jezus czy Bóg ma nadzieję na oczyszczenie, na odnowę. W przypadku ludów, które czczą jakieś marne bożki, w ogóle takiej nadziei nie ma. I są to, można powiedzieć, etapy Bożego planu. Później ta Boża obecność razem z tym namiotem przeniesiona, z Arką Przymierza, tak? Przeniesiona zostanie, przekroczą Jordan, zaczną podbijać wskazane im przez Boga terytorium. Co się później stanie? Przez cały czas sędziów, długi czas, przynajmniej dwa wieki, będzie gdzieś tam w jakiejś miejscowości ten namiot, ta arka, aż wreszcie Dawid odkryje, że przecież Bóg upatrzył sobie górę Moria, a więc dzisiejszą Jerozolimę, jako miejsce, gdzie chce swoje imię złożyć. I on, kiedy wreszcie dojdzie do władzy, czytamy, że w pewnym momencie wprowadza tam wśród świętowania radości właśnie Arkę Przymierza, a z Arką Przymierza wprowadza Bożą Torę, tak? Boże prawo, jako prawo państwowe do swojego królestwa. To jest niezwykły ideał władzy. I to jest kolejny etap. Chce wybudować nie namiot, ale taki dom, który ma fundamenty. I Bóg mu mówi: ty nie. Tak, walczyłeś, zabijałeś, przelewałeś krew, to było konieczne, ale twój syn, tak, Salomon, mąż pokoju, on wybuduje. I tu jest znowu kolejny krok. I wreszcie mamy także dom duchowy zbudowany z naszych serc, jako ludu odkupionego krwią baranka. Nie chcę tutaj wchodzić we wszystkie jak gdyby zawiłości tego tematu. Jako ci, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie. I w jakiś sposób jesteśmy też odniesieni do tego obrazu świątyni w Jerozolimie. List do Efezjan też mówi, i wy sami budujcie się w ten dom duchowy, aby składać Bogu ofiary. Również takie, jakie Jemu się podobają w tym porządku. Żeby do tego dojść, poszczególne etapy były niezbędne i mamy tą pierwszą Paschę, to pierwsze wyzwolenie z Egiptu, wyprowadzenie tego narodu spod władzy Faraona w całym ogromie różnych szczegółów. Ta pierwsza Pascha stanowi również wzorzec, paradygmat drugiego wielkiego zbawczego wydarzenia, którym będzie dzieło Mesjasza. I tak jak wcześniej mówiliśmy, Pan Jezus świadomie wybiera to święto, ażeby ono było takim kluczem interpretacyjnym Jego śmierci, tak? Nie umiera podczas jakiegoś pogańskiego święta, gdzie też składano rzeźne ofiary na różne sposoby. Jakiegoś takiego święta, z którym on nie mógłby się osobiście utożsamić. Ale właśnie w święto Paschy, które obchodzone było rokrocznie przez kilkanaście wieków, być może około 1400-500 lat, jeżeli wziąć tą chronologię ściśle biblijną, konserwatywną. Więc możemy powiedzieć, że Bóg tak długo też przygotowywał swój naród na ten czas. Odkupieńcze dzieło Chrystusa wyrasta z przesłania święta Paschy. Więc nieprzypadkowo Pan Bóg sprawił, że ono nastąpiło w czasie kolejnej rocznicy tamtego wybawienia z Egiptu. Więc są to dwa wydarzenia. Tamto pierwsze wyjście, Eksodus i wybawienie w Chrystusie, które są ze sobą współzależne. Dla uczniów cała ta znana im symbolika paschalna była kluczem do zrozumienia znaczenia i sensu ofiary Jezusa. To, co bardzo jest dla nas już takie oswojone, co my dobrze znamy, wiemy, niekoniecznie musiało być takie wówczas. Niewinny baranek, krew na odrzwiach, prześniki, ocalenie, sam motyw ocalenia, wybawienie z ucisku i niewoli, wybawienie od bałwochwalstwa. To wszystko składa się na budowę tych znaczeń zbawienia w Mesjaszu. Ale też inne pojęcia paschalne, by tak powiedzieć, paschalne, spotykamy w Nowym Testamencie w innych miejscach. Na przykład stary kwas. Apostoł Paweł takiego określenia w liście do Koryntian używa, tak? Albo nowy zaczyn, jesteście nowym zaczynem. Albo jesteście przaśni. Co to może znaczyć? Czy to nas chwalą, czy ganią, tak? Bo to określenie w polskim ma różne znaczenia. To jest najbardziej pozytywne. Odnosi się do macy, do prześnika, do chleba, który nie ma kwasu. I wierzę, że zdążymy o tym w odpowiednim momencie powiedzieć. Czyli to zwraca nam uwagę, że również cała symbolika paschalna i te wszystkie znaczenia odnoszone są także jako aktualne do życia wierzącego człowieka zbawionego w Jezusie, w naszym codziennym życiu. Pan Bóg zatroszczył się bardzo kompleksowo o to całe nasze zbawienie i wolność w Nim. Wolność od czegoś do czegoś. I wierzę, że damy radę odczytać to ze struktury tych świąt. Krótko może w tym momencie nakreślę że to jest troszeczkę złożona sprawa i proszę o taką tutaj studencką uwagę. Nie wiem, czy można to tak. Znaczy, to nie będzie może takie trudne jak ten kalendarz i tak dalej, ale pozwolę sobie to odsunąć. Właściwie to wspomniałem o tym, że są różne pojęcia, tak, które w Biblii występują. Pascha, święto Przaśników i tak dalej. I spróbujemy troszeczkę je odnieść jakby do siebie nawzajem. Najlepiej byłoby, tylko nie mam jeszcze następnej ręki, żebym czytał odpowiednie miejsca. Naszym podstawowym tekstem będzie 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej jako taki punkt wyjścia. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Gdzie Pan Bóg wydaje polecenia, jak w jaki sposób później wspominać, obchodzić Paschę i jak być przygotowanym w ogóle na tą pierwszą noc paschalną, żeby oni wyszli. I że ten dzień będzie dniem pamiętnym, 14 werset mówi, będziecie go obchodzili jako święto Pana. Więc mówi o jednym dniu przez wszystkie pokolenia i tak dalej. A potem 15 werset mówi, przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych. Jak ktoś nie usunie, będzie sam usunięty z Izraela. Pierwszego i siódmego dnia będzie u was święte zgromadzenie. W tych dniach, ten termin żeśmy też wprowadzali poprzednim razem, w tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy, czyli to będą szabaty. Chociaż nie są to tygodniowe szabaty, niekoniecznie, ale będzie to ranga szabatu. To tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować. Przestrzegajcie święta Przaśników, 17 werset. Gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej, więc znowu jakby jeden dzień, ale widzieliśmy, że 7 dni było, że pierwszy i ostatni to są szabaty. W pierwszym miesiącu od wieczora 14 dnia tego miesiąca do wieczora 21 dnia. 14 do 21, 7 dni, tak, czyli mamy okres 7-dniowy. Więc wygląda to mniej więcej tak, że to, co szeroko określa się jako Pascha, czy bardziej po hebrajsku Pesach, składa się tak dokładnie z 4 komponentów. I tutaj mamy 2, ale jeszcze inne przepisy w Torze w 23 rozdziale mówią o tych następnych. Ja tylko je nadmienię bez czytania, ale zachęcam, by samemu uzupełnić z 23 rozdziału. Może jeszcze zdążymy przeczytać. Więc 14 o zmierzchu miesiąca pierwszego czy miesiąca Nisan jest wieczór paschalny i możemy powiedzieć, trwa do 21. O, słabo, to trochę takie nie jest zbyt okazałe, no trudno. Nie jestem jakimś, powiedzmy, dobrym grafikiem. I w tradycji żydowskiej ten wieczór paschalnego wybawienia, czy Pascha w sensie ścisłym, to jest ten moment wyjścia, to jest właśnie, można powiedzieć, ten jeden dzień czy jeden wieczór. I określany jest jako czas naszego wyzwolenia, Zeman Heruteinu. I to jest pierwszy komponent. To jest właśnie ten paschalny wieczór. Ale jednocześnie jest on początkiem całego 7-dniowego święta, które określane jest jako święto Przaśników. Po hebrajsku Chag Hamatzot, chociaż nie jest to jedyne określenie Hamacot, to tu widzimy maca, tak? Czyli przaśnik, po hebrajsku maca. I ono trwa przez 7 dni. Przy czym pierwszy dzień, 14, i ostatni dzień, czytamy, jest święte zgromadzenie, bardzo uroczyste, podniosłe, i wtedy się nie pracuje. Czyli jednocześnie są to szabaty. I jeżeli tak się złoży, że to wypadnie w sobotę, to jest taki podwójny szabat. Szabat tygodniowy i jednocześnie ten świąteczny. Ponieważ w Nowym Testamencie też czasami ustala się chronologię, czy to, prawda, i tam mamy również pojęcie, że pierwszego dnia po szabacie na przykład. I teraz jest pytanie, czy chodzi w danym momencie o szabat tygodniowy, czy o ten szabat świąteczny, pesachowy, tak? Tylko sygnalizuje, że taka kwestia jest, ale nie będziemy sobie teraz łamać tym głowy, zostawimy to może bardziej na inną okazję, ponieważ chodzi o to, żeby nie utrudniać niepotrzebnie w tym momencie. Więc drugi komponent to jest święto przaśników, które trwa 7 dni, święto przaśników, czyli Pascha jest pierwsza, druga. I główny nakaz związany z Paschą to było spożycie baranka, który miał być zabity o zmierzchu przez całe zgromadzenie. Czytamy, będziemy w tym wszystkim dopatrywać się ofiary Chrystusa, Mesjasza, za momencik. To były te polecenia. Macie być gotowi, świece mają być zapalone, gotowi do wyjścia, bo Pan czuwa też, żeby was wyzwolić. To jest noc czuwania Pana. I wy też tak samo czuwajcie, bo w każdym momencie może was wyzwolić. To jest ta noc, kiedy anioł śmierci przechodzi przez Egipt i we wszystkich domach, które nie są, których odrzwia nie są pomazane krwią baranka, zabija pierworodnych. Więc rozumiemy, że z tymi rzeczami wiąże się to jedno wydarzenie nocy paschalnej. Oni mają zrobić dwie rzeczy. Posmarować krwią odrzwia, a z drugiej strony mają upiec i spożyć w całości tego baranka. Jako rodzina, plus może jeszcze sąsiedzi, obliczyć, ile się naje z nich. Mniej więcej coś takiego. I oczywiście czekają z ogromną nadzieją, że rzeczywiście Pan Bóg ocali ich od tej ostatniej plagi i kiedy Egipt będzie całkowicie wywrócony do góry nogami, przerażony, że nie będzie mógł nawet zareagować, wtedy oni spokojnie zostaną wyprowadzeni, wyjdą, chociaż nie spokojnie, bo wyjdą w ogromnym pośpiechu. I ten pośpiech będzie taki, że chleby, które sobie przygotowują na drogę, nie zdążą się zakwasić. Stąd właśnie niekwaszony chleb, czyli przaśnik. Więc mniej więcej to są główne pojęcia związane z nocą paschalną, jako jednorazowym takim wydarzeniem. Ale tutaj pisze, że przez 7 dni będziecie te przaśniki jeść. Czyli mamy święto siedmiodniowe, którego główną cechą jest to, żeby jeść przaśny chleb i żeby nie mieć w swoim domostwie żadnego kwasu. Czyli żadnego takiego naprawdę dobrego, smakowitego, jak to dawniej bywało, chleba upieczonego porządnie na zakwasie. Nie, oni mają jeść ten taki troszeczkę taki mdławy, przaśnikowy. I pierwszy i ostatni dzień będzie świętym zgromadzeniem. Rzeczywiście do dzisiaj tak, te poszczególne są często takimi dniami półświątecznymi. Trzeci komponent, może popatrzymy szybciutko, znaczy ja popatrzę do 23 rozdziału, który ostatnio czytaliśmy, tam jest tak powiedziane. Zresztą możemy tu też popatrzeć, wymienione są od 6 wersetu, od 5. W pierwszym miesiącu, 14 dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana, 15 dnia tegoż miesiąca święto przaśników. Przez 7 dni, oczywiście tutaj zwracam uwagę, że są te problemy wieczorów i poranków, od kiedy zaczyna się dany dzień. Czyli tak powiedzmy między 14 a 15. Przez 7 dni będziecie jedli przaśniki. To jest główna cecha tego święta. Więc można powiedzieć, że Pascha też jest świętem prześników jako jej początek w pewnym sensie. Pierwszego dnia będzie dla was ogłoszone święte zgromadzenie, czyli to jest szabat, będziecie składać też ofiary i tak dalej, i siódmego też. I potem jest nagle powiedziane tak, gdy wejdziecie, 10 werset, do ziemi, którą ja wam dam i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa, już tutaj dopowiadam, że chodzi o najwcześniej dojrzewające zboże w Izraelu jęczmienne, przyniesiecie do kapłana, on dokona obrzędu potrząsania, nazajutrz po szabacie, on zakołysze nim. Tu już jest problem, po którym szabacie, czy tym świątecznym, czy tym tygodniowym. Właśnie przy omawianiu tego święta głębiej się nad tym zastanowimy. W każdym razie zauważmy, to jest cały czas mowa o tym święcie. I to święto określane jest jako święto pierwocin. Chag HaBikurim, święto pierwocin. I chodzi tutaj konkretnie o pierwociny jęczmienia. Jeżeli byśmy przyjęli, tak jest ustalone w zasadzie, to jest przeważająca opinia, że to się dzieje pierwszego dnia po szabacie, tym szabacie pesachowym, czyli następnej nocy można powiedzieć, następnego dnia. To święto gdzieś zaczyna się tutaj. Zaraz na początku tego siedmiodniowego święta prześników, na drugi dzień. Jest święto pierwocin albo też święto Omeru. Dlaczego ono jest ważne? Ponieważ jest powiedziane, że od tego właśnie dnia odliczycie sobie 49 dni, 7 tygodni do święta Szawuot, do święta Pięćdziesiątnicy, do święta tygodni. Czyli gdybyśmy nie znali tej daty, to nie wiedzielibyśmy, kiedy ma być święto Pięćdziesiątnicy. Taka jest tutaj zależność. To jest zrozumiałe, tak? Wiemy, że Pascha jest 14, czyli patrzymy na kalendarz o 14, prawda, 14 zmierzchu. To wiemy, że zaczynamy to święto. Powiedzmy, Rosh Hashana jest pierwszego, patrzymy na kalendarz tak, ale Pięćdziesiątnica nie ma określonej daty w ten sposób. Musimy liczyć właśnie od tego dnia ofiarowania pierwszego snopa. Jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o nasze życie duchowe, o Boży plan zbawienia? Może być to trudne, ale nie jest aż tak bardzo. Na chwilkę przenieśmy się do czasów Pana Jezusa i widzimy, że On ofiarowany zostaje w zasadzie tak w przededniu Pesach i w jakimś sensie On jest tym pierwszym snopem, bo to jest pierwocina i On jest określony też nawet chociażby w liście do Koryntian, że On stał się pierwiastkiem czy pierwociną tych, którzy zasnęli. Czyli to malutkie święto, takie niepozorne, tutaj gdzieś tak wciśnięte, ono ma gigantyczne znaczenie. Ono mówi o zmartwychwstałym Mesjaszu. Ponieważ On ofiarował siebie w związku z Paschą, On też stał się, jako niewinny baranek, stał się godny, aby być tą pierwociną nowej ludzkości, tym nowym fundamentem. I właśnie w tym Jego dziele, w tym Jego zmartwychwstaniu, możemy powiedzieć, zakorzenione jest wydarzenie Pięćdziesiątnicy. Właśnie dzięki temu na nas może mógł zostać wylany Duch Święty, który obdarza nowym życiem. Właśnie taki tutaj jest sens tego, że gdyby nie było Paschy, gdybyśmy nie wiedzieli, kiedy ma być ofiarowany pierwszy omer, pierwszy snop, gdybyśmy tego nie wiedzieli, bez tego nie ustalilibyśmy również daty Pięćdziesiątnicy zesłania Ducha Świętego. Mówiąc dosłownie, gdyby nasz Mesjasz nie umarł wtedy właśnie i nie zmartwychwstał pierwszego dnia po szabacie, stając się tym pierwszym snopem, Dar Ducha Świętego w żaden inny sposób dla ludzkości nie mógłby być uzyskany. To święto by nie istniało realnie. Nie wiem, czy coś jeszcze wyjaśnić dokładnie w tym momencie. Czy jest to w miarę zrozumiałe? Tak? Zmierzamy do przerwy rzeczywiście. Zakończę taką myślą jeszcze tylko, jakie znaczenie ma tych 7 dni święta Przaśników. Mówiąc krótko, to święto mówi, 7 dni mówi o jakiejś pełni. I w połączeniu właśnie z Przaśnikiem jako symbolem nowego życia mówi nam o tym, że jesteśmy powołani do tego, aby być nowym stworzeniem w Chrystusie. Że przez Jego dzieło, przez to wydarzenie paschalne, czyli przez moment tego poznania Pana, naszego nawrócenia, stajemy się duchowo nowym stworzeniem. Stajemy się, jeśli chodzi o nasze życie, przaśnikami. Stare zostaje usunięte, a mamy żyć w zupełnej nowości. W sposób, oczywiście jest to czasami pewien ideał, ta siódemka. Nie zawsze tak w naszym życiu ona się realizuje. Więc mamy tutaj jakby całe takie rozgałęzienie. Punkt zwrotny, fundament całego Bożego dzieła to jest właśnie Pesach, to jest właśnie ten baranek, to jest właśnie przelana krew. To jest ocalenie od śmierci, to jest wyrwanie z mocy ciemności i przeniesienie do Królestwa Światłości. To jest ten początek, to jest kamień węgielny, można powiedzieć. Z tego wynika dar nowego życia i nowego stworzenia, że jesteśmy w tym momencie w oczach Bożych przaśnikami i do tego jesteśmy powołani, by tak na co dzień żyć, jako nowe stworzenia. A oprócz tego, poprzez tą noc paschalną, poprzez swoją śmierć, jako niewinnego i nieskalanego baranka, tak naprawdę śmierć została pokonana, została połknięta w zwycięstwie, można powiedzieć. I baranek powstaje z martwych. I poprzez moc zmartwychwstania otrzymuje jakby dla nas tą Bożą obietnicę napełnienia Bożym Duchem, którego my mamy jakiś zalążek, a kiedyś będzie taki czas, że ten Boży Duch, Boży Ruach HaKodesz, znowu tak jak w Edenie, będzie jak powiew wiatru wśród nas, otaczał nas z każdej strony, zabierając wszelki lęk, wszelki strach, podpowiadając nam kierunek naszego myślenia, czyniąc z nas istoty naprawdę twórcze, oddające w każdym momencie życia chwałę Bogu. Dzisiaj mamy tylko przedsmak z tego. To już jest bardzo dużo, ale będzie znacznie, znacznie więcej. I o tym też właśnie mówi święto Szawuło, także tak dobrnęliśmy do przerwy, tak nie wiem, czy 10 minut? 10 to do 25. Ja zacznę, jak ktoś nie zdąży, to nic się nie stanie.